A w Warszawie 87,8, w Krakowie 95,2, a w studio Jan Kryliński, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Dzień dobry panu.
Witam serdecznie.
To tak z kłopotu w kłopot skaczemy, bo rozumiem, że teraz duży kłopot ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad z wykonawcami i podwykonawcami. Zacznijmy od wykonawców. Włosi chcą dodatkowego miliarda złotych na to, żeby kontynuować budowę. Grożą zejściem z budowy. Jak wygląda sytuacja? Czy te informacje są prawdziwe, które podałem przed chwilą?
No, są to rzeczywiście duże wyzwania, ale nie są to wyzwania, z którymi myślę sobie nie poradzimy. Po pierwsze, są to tylko dwie firmy, nie wszystkie włoskie, tylko dwie firmy, które zgłosiły roszczenia i co ważne, to należy wyjaśnić, są to roszczenia pozakontraktowe, czyli mówiąc w dużym uproszczeniu, zgłoszone roszczenia na bazie pewnych ogólników, czyli mówiące ogólnie, jaki procent kosztów, jaki procent dodatkowych kwot te firmy by chciały uzyskać. Natomiast mamy podpisane obopólnie umowy, które jasno określają, kiedy można o określone roszczenia się zgłosić, czy czasowe, czy kwotowe, czy związane z dodatkowymi pracami, czy też z waloryzacją. Te aspekty są ujęte i mają firmy możliwość zgłaszać się w ramach umów, które podpisały. I co ważne także, te firmy zgłaszały, kiedy były pytania na etapie jeszcze postępowania przetargowego, kiedy wyłanialiśmy wykonawców, wykonawcy ci potwierdzali, że są w stanie zrealizować za tę cenę kontrakty, podkreślając, że mają swój know-how, że mają swoje doświadczenie, swoje specjalne, wyspecjalizowane kadry, sprzęt i tym podobne. Dzisiaj okazuje się, że akurat te dwie firmy zgłaszają roszczenia, będące pewnymi ogólnikami. Inne firmy zgłaszają do nas roszczenia, ale określone na bazie na przykład różnic w ofertach, czy też zmian w kontrakcie. I to są konkrety, o których możemy rozmawiać. I to też jest zawarte w umowie. Jeżeli jest zgłaszane roszczenie, na bazie umowy rozmawiamy, sprawdzamy, które są zasadne, a które nie.
No dobrze, ale te dwie firmy. Prawdziwa jest informacja, że domagają się miliarda złotych dodatkowo, żeby dokończyć budowę?
No takie zgłosiły roszczenia, ale tak jak powiedziałem, to są roszczenia, których nawet nie mamy możliwości rozpatrzeć, ponieważ są to roszczenia ogólnikowe. I to, że te firmy zgłaszają teraz swoje kłopoty, czy to wynika ze źle wyliczonych kontraktów wcześniej, czy też z innych błędów, które zostały zrealizowane na wcześniejszym etapie, czy też ze złej mobilizacji, na przykład zbyt późnej mobilizacji kadry czy sprzętu, no, to są problemy tych wykonawców. Mamy wielu innych wykonawców, z którymi zresztą dzisiaj też się spotykamy, właśnie przed sezonem budowlanym, który zacznie się 15 marca na naszych kontraktach, aby sobie przypomnieć pewne zasady i aby określić wyzwania, które stoją w tym roku przed nami. Stąd też z innymi wykonawcami rozmawiamy na bazie takich samych umów, tyle że na bazie określonych roszczeń. To, co za tym idzie, czy te firmy zejdą, czy też nie, to jest ich decyzja. I tu pamiętajmy, że mówimy nie tylko o karach umownych, które czekają firmy, które schodzą z własnej winy z kontraktów, tylko są to kary umowne ściągane z gwarancji bankowych, które mamy na poczet zabezpieczenia interesu podatnika. Już na etapie podpisania umowy są one składane. Co za tym idzie? To są daleko idące konsekwencje dla takiego wykonawcy.
Czyli nie ma żadnej obawy, wszystko jest w porządku.
Obawa jest, nigdy nie wiemy, co wykonawca zrobi.
Ale a jeżeli zejdzie z budowy?
Już jesteśmy na to przygotowani. Już rozpoczęliśmy inwentaryzację placów budów, które są opóźnione, mówiąc w uproszczeniu, czyli te, gdzie harmonogramy nie były zachowane, a mobilizacja nie była zwiększana. Czyli w sytuacji, kiedy wykonawca nie zwiększał mobilizacji kadry sprzętu, mimo naszej mobilizacji, mimo naszych monitów, wówczas podjęliśmy tutaj decyzję, że w okresie zimowym przeprowadzimy teraz sprawdzenie placów budów, aby w razie potrzeby można było jak najszybciej wyłonić nowego wykonawcę poprzez nowy przetarg i przystąpić jak najszybciej pełnym frontem robót do pracy. Natomiast oczywiście robimy wszystko, żeby dokończyć inwestycje z pierwotnie wybranymi wykonawcami.
Ale nowy przetarg, nowe pieniądze, czyli więcej pieniędzy zainwestujemy w budowę tych autostrad niż gdyby kontynuowali to Włosi. Czy źle rozumuję, czy...
Istnieje takie prawdopodobieństwo, ale to nie jest pewność. To znaczy, jeżeli dzisiaj te dwie włoskie firmy, bo tu inne włoskie firmy też podnosiły
informacje. Ale to generalnie teraz Włosi realizują. Nam budują autostradę? Jakie firmy nam budują autostrady? No, włoskie, francuskie, niemieckie.
Hiszpańskie, polskie również. To też jest istotne, że właśnie pewne podejście do otwartości rynku, czyli podzielenie odcinków na mniejsze odcinki realizacyjne, spowodowało to, że także firmy, które wcześniej były podwykonawcami, mogły zostać generalnymi wykonawcami. To też mamy też i polskich wykonawców, mamy także wykonawców generalnych z innych krajów. Dlatego też ja tu rozróżniam, że nie mówimy o włoskich ogólnie, tylko mówimy o dwóch firmach, bo są też inne włoskie firmy, czy hiszpańskie, czy z innych krajów, które realizują kontrakty mimo swoich problemów. Tutaj przykładem jest na przykład bezpośrednie płatności dla innej włoskiej firmy Astaldi, która realizuje kontrakty mimo tego, że nie może płacić. My realizujemy płatności bezpośrednie, rzeczywiście tam były problemy podobne, ale poradziliśmy sobie. Tutaj liczymy na to, że wykonawcy również okażą się pragmatyczni i zobaczą swój konkretny rachunek, jak to wygląda, jeżeli by dalej chcieli straszyć ewentualnym zejściem z pracy
budowy.
To
jest pierwszy problem, to są wykonawcy. Drugi problem, podwykonawcy. Ci, którzy realnie wykonują pracę, inwestują swój sprzęt, swoje firmy, swoich ludzi w budowę, na końcu wystawiają fakturę, za którą nie dostają zapłaty. To był wielki problem przy rozmaitych budowach. I wygląda na to, że ten problem nie został rozwiązany.
Tutaj wprowadziliśmy bardzo jasno określoną ochronę dla podwykonawców prac budowlanych, dostawców materiałów i usługodawców. Czyli dla całej grupy przedsiębiorstw i firm, które pracują na placach budowy, podstawowym aspektem jest to, że muszą być oni zgłoszeni przez firmę, przez którą są zatrudniani, czy też przez którą mają umowę. Czy jest to generalny wykonawca, czy też podwykonawca generalnego wykonawcy. Oni są objęci ochroną, która nakazuje nam solidarne płacenie, jeżeli generalny wykonawca nie zapłaci. I tu szybko wyjaśnię. Jeżeli mamy sytuację, że zgłoszony przedsiębiorca nie otrzymał pieniędzy za pracę bądź usługę, która została wykonana i odebrana, zgłasza się do firmy, z którą podpisał umowę, nadal tych płatności nie ma, wówczas przychodzi do nas, my mobilizujemy wykonawcę, aby te płatności zrealizował. Jeżeli to się nie zadzieje mimo naszej mobilizacji, wówczas możemy realizować płatności bezpośrednie do podwykonawcy czy dostawcy usług bądź dostawcy materiałów.
A jak to jest, kiedy wykonawca podpisuje kontrakt na przykład na miliard złotych, to dostaje od razu miliard złotych, czy w ratach dostaje ten miliard złotych?
To już tłumaczę, bo to też jest bardzo istotne. W momencie, kiedy on podpisuje umowę, może albo nic nie dostać i inwestować cały czas swoje pieniądze, a może też otrzymać zaliczkę od nas, ale ta zaliczka też jest objęta gwarancjami, które nam przedstawia. Czyli jeżeli by wziął zaliczkę i przestał pracować, mamy gwarancje bankowe, które pokryją koszt tej zaliczki. Co za tym idzie, na każde pieniądze, które otrzymuje, jest wcześniej udzielona gwarancja bankowa. Co więcej, poza tą zaliczką, którą może otrzymać, otrzymuje pieniądze za prace, które zostały wykonane i odebrane. I co bardzo ważne, dopiero wtedy, kiedy nam poświadczy, że zapłacił już wcześniej podwykonawcom, usługodawcom i dostawcom materiałów. Stąd ważne jest, aby oni się upewniali, czy są zgłoszeni na placu budowy. Bo jeżeli są zgłoszeni, my mamy nad tym kontrolę i wymagamy przed wypłacaniem pieniędzy za już zrealizowane prace generalnemu wykonawcy, wymagamy, aby wcześniej przedstawił nam podpisane oświadczenia, że rozliczył się z tymi wszystkimi firmami, z którymi ma podpisane umowy.
W Katowicach doszło do rozmów z podwykonawcami, z przedstawicielami podwykonawców, z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. To ta ostatnia rozpatruje aktualnie ponad 30 roszczeń firm, które pracują dla włoskiego koncernu na budowie obwodnicy Częstochowy. Chodzi o kwotę 18 milionów złotych. To skoro jest ten mechanizm, to po co są takie spotkania?
Spotkania uruchomiliśmy już około rok temu po to, aby podwykonawcy mogli bezpośrednio z nami się spotykać.
Ale czy dostają pieniądze, które im się należą?
No i zawsze może być sytuacja, w której mogą nas się zgłosić z sytuacją bardziej skomplikowaną niż tak prosta, jak opisałem. To znaczy, część prac mogli wykonać, ale za całość prac nie dostają pieniędzy. I tutaj mają roszczenia. Czy mogą dostać na przykład za już częściowo wykonane, czy też nie, czy inne problemy, jeżeli się pojawiają. Po to uruchomiliśmy takie spotkania bezpośrednio z podwykonawcami, aby mogli do nas przyjść i zgłaszać nam informacje, czy też wyzwania, z którymi się spotkali na placu budowy, które są ponadstandardowe, tak abyśmy mogli mieć pełną kontrolę nad tym, co się dzieje na placu budowy i żebyśmy nie byli zaskoczeni, jeżeli byłaby sytuacja, w której pewne rzeczy byłyby ukrywane.
Czyli z punktu widzenia Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, która ma budżet jaki?
No tutaj corocznie wydajemy od kilkunastu do 20 miliardów złotych. To też jest to jeden, no, bardzo duży budżet, jeżeli nie największy budżet inwestycyjny.
Może kolej ma większy, może CPK ma większy budżet inwestycyjny, ale z tego punktu widzenia, czyli pana firmy, tych problemów bardzo dużych i nierozwiązywalnych nie ma.
Nie możemy powiedzieć, że nie ma problemów. Jest dużo wyzwań, które przed nami stoją, takich jak rzeczywiście chociażby groźby zejścia z placu budowy, ale to są wyzwania, na które jesteśmy przygotowani, które są związane, tak jak pan redaktor wspomniał, z ewentualnym wzrostem inwestycji, kosztów tych inwestycji, czy też wydłużeniem czasu.
Czyli szantaż włoski się nie powiedzie.
Nie ma prawa się powieść, ponieważ my mamy jasno określone zasady, jak działamy i wprowadziliśmy zarówno ochronę podwykonawców, jak i możliwość zaliczkowania pieniędzy, czy też płatności chociażby za materiały zgromadzone na placu budowy, czyli wprowadziliśmy narzędzia pomocy dla generalnych wykonawców, jak i dla podwykonawców. I jesteśmy przygotowani na wszystkie te scenariusze, natomiast priorytetem dla nas jest, żeby jak najszybciej udostępnić tę trasę.
W Rzeczpospolitej na pierwszej stronie informacja i tytuł. Nie uciekniemy z letnich korków, rozkopane drogi, poślizgi w budowie krajowego systemu zarządzania ruchem. Nie będzie łatwo jeździć po Polsce. Tak będzie?
Będzie przede wszystkim mocno inwestycyjnie, czyli rzeczywiście tam, gdzie realizujemy trasę, tak jak w przypadku przyszłej autostrady A1, po śladzie, czyli po trasie, która jest obecnie użytkowana, tam musimy liczyć się z remontami, czy przy rozbudowie autostrady A2, która będzie w kolejnych latach, ale w tym roku musimy liczyć się chociażby z utrudnieniami właśnie na A1 pomiędzy Częstochową a Piotrkowem Trybunalskim. Tam już ruszyły przygotowania do przebudowy drogi krajowej nr 1 do autostrady A1. Natomiast to, o czym jest tutaj wspomniane, jeżeli chodzi o krajowy system zarządzania ruchem, aby uniknąć ewentualnych opóźnień, już prowadziliśmy w poprzednich latach do inwestycji, czyli do programu budowy dróg krajowych, do kontraktów budowlanych, elementy krajowego systemu zarządzania ruchem, czyli tam już prowadziliśmy miejsca na światłowody, na punkty pomiaru, a obecnie dzisiaj wprowadziliśmy też nowe zasady podziału ryzyka przy kontrakcie na krajowy system zarządzania ruchem.
Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę i wizytę w Poranku Wnet. Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. I na zakończenie pytanie, jest pan inżynierem, magistrem filozofii, doktorem?
Nie, jestem magistrem z Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Dziennikarstwa, a ze specjalizacją Public Relations i Marketing Medialny, to też bezpośrednio z mediów się wywodzę i w mediach pracuję już, jeszcze od czasów, kiedy byłem na studiach.
Powiedział pan w czasie tego wywiadu prawdę i tylko prawdę?
Tak, znaczy to jest podstawowa rzecz, jeżeli już o tym mówimy. I tego też mnie na studiach nauczono, że rzecznik nie ma prawa powiedzieć czegoś, co nie jest prawdą. To też tutaj wszystko to, co powiedziałem, jest prawdą. Jeżeli było zrozumiane w jakikolwiek inny sposób, ja jestem zawsze też dostępny i chętnie wyjaśnię.
A jakie jest pana wielkopostne postanowienie?
No przede wszystkim pokora do samego siebie i pokora do tego, co człowiek realizuje w życiu zawodowym i prywatnym.
Słucha pan Radia Wnet?
Między innymi, tak.
A ostatnio kiedy pan słuchał?
Ojej, to myślę, że w przeciągu ostatniego tygodnia słuchałem, natomiast słucham kilku, nie chcę robić tutaj też reklamy innym, natomiast słucham zarówno tego, jak i pewnych podcastów innych radii, a Wnet, jeżeli mam możliwość, zazwyczaj w samochodzie.
Jan Krynicki, rzecznik prasowy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze 7:48, a w państwa domach i samochodach zaśpiewa teraz kto? Pan Marek Grechuta. A gościem Poranku Wnet jest Joanna Wulfert. Mieszka od 35 lat, mieszkanka Berlina. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
W Berlinie mieszkając zajęła się pani dyskryminacją polskich dzieci. Dlaczego?
Szanowni państwo, nie jest to przypadek. Przed 10 laty, kiedy miałam problem wychowawczy z moim synem po śmierci męża, zwróciłam się do Jugendamtu z prośbą o wsparcie w wychowaniu dojrzewającego syna. Nie miałam wtedy wiedzy i świadomości, że jest to mocno kryminalna instytucja.
Kryminalna, bo?
Tak. Padłam ofiarą tej instytucji, która uprowadziła moje dziecko w białych rękawicach. Dziecko po 10 dniach przebywania w ośrodku zostało bez mojej wiedzy wymeldowane. Czyli zawładnięto moim dzieckiem, nie pozwolono mi kontaktować się z nim, ani mojemu dziecku nie pozwolono kontaktować się ze mną.
I nie znała pani adresu, nie wiedziała pani, gdzie przebywa, czy wiedziała pani, gdzie przebywa, a nie mogła się pani kontaktować?
W krótkim okresie, przez pierwsze 3 miesiące wiedziałam, gdzie dziecko przebywa, ale niestety nie umożliwiano nam kontaktu i nie umożliwiano mi wpływania na to, co dzieje się z moim dzieckiem.
I wtedy zaczęła pani poznawać instytucję, z którą pani zaczęła początkowo rozmawiać w dobrej wierze, zaczęła się pani procesować. Co dalej się działo?
Nie zaczęłam się procesować, ponieważ byłam jedną z nielicznych matek, której nie odebrano praw rodzicielskich, co jest w działaniu Jugendamtu podstawą. Zabrać dziecko i pierwszym krokiem jest pozbawienie praw rodzicielskich rodziców. Ponieważ ja miałam prawa rodzicielskie do samego końca, zwołałam konferencję, podczas której poinformowałam, że zrywam pomoc, o którą prosiłam, i zastraszono moje dziecko, że jeśli będzie chciało powrócić z powrotem do domu rodzinnego, nigdy w życiu tej pomocy nie otrzyma. Mój syn miał wtedy 17,5 roku. W związku z powyższym zaznaczono, dano mi do zrozumienia, że jest to dla mnie wielkie szczęście, gdyż wielkie szczęście, że zachowałam prawa rodzicielskie, ponieważ Jugendamt w każdym przypadku te prawa odbiera, gdzie rodzice nie mają żadnych możliwości i wpływów na ingerowanie, co się z tym dzieckiem dzieje.
Rozumiem, że pani syn do domu powrócił.
Moje dziecko nigdy do domu nie wróciło. Generalnie rzecz biorąc, dzieci nie wracają do domu. Indokrynacja jest tak daleko posunięta. Dzieciom wmawia się, że rodzice wyrzucili dziecko z domu, że rodzice nie chcą mieć kontaktów z dzieckiem. Dziecku wmawia się, że tą przyszłością jest opiekun Jugendamtu. I to samo było w przypadku mojego syna. Jedynego syna.
I to był moment, bo czy pani teraz się zajmuje w ogóle problemem dyskryminacji polskich dzieci w Niemczech? Ogólnie patrzy pani, jak działa system?
Tak. Zabranie mojego dziecka spowodowało, że zaczęłam szukać pomocy na terenie Niemiec i na terenie Polski. Zaczęłam coraz częściej przyjeżdżać do Polski i szukać na płaszczyźnie rządowej wsparcia. Przez pierwsze lata nie miałam tego szczęścia, ale w 2016 roku zostałam zaproszona na konferencję Dobro dziecka jako cel najwyższy. I tam rozpoczęła się moja intensywna współpraca z resortem sprawiedliwości. Z wielkim sukcesem, muszę przyznać, osiągnęłam pierwszy cel.
Jaki?
Przyczyniłam się do zwrócenia uprowadzonych dzieci polskiej kobiecie w Berlinie. I po 9 miesiącach ciężkiej pracy i współpracy z resortem sprawiedliwości, ze wspaniałym team, który złożył pan minister sprawiedliwości Michał Wójcik przy współpracy z berlińskim psychiatrą, panem Drolem, Wolfgangiem Drolem. Bez niego nie dałoby rady współpracować z poszkodowaną matką, z poszkodowanymi rodzicami. Tak, po tej ciężkiej pracy osiągnęliśmy pierwszy cel. Dzieci wróciły do domu. Nie jest to oczywiste, ponieważ przerwać pędzący pociąg uprowadzający dzieci nie jest prosto. Nie tylko obywatele polscy są zabierani przez niemiecki Jugendamt. Dotykani są rodzice innych narodowości. Tendencja zabieranych dzieci jest zwyżkowa.
Ale skalę, zna pani jaka to jest skala? Rocznie, czy statystyk pani nie bada?
W momencie, kiedy został zabrany mój syn, zabieranych było 38-40 tysięcy dzieci. Dzisiaj jest to około 90 tysięcy.
Ale w skali roku?
W skali roku. Fachowcy niemieccy.
A jaki jest przepis w prawie niemieckim, który to umożliwia?
Jest przepis 162, który mówi, że nie można co robi pracownik jednostki, o której wspominamy, jest nietykalny. Czyli nic niestety nie jesteśmy w stanie ani zaskarżyć, nigdzie nie jesteśmy w stanie zaskarżyć tego działania. Dzięki działaniu resortu sprawiedliwości obecnego mogę przyznać, że zrobiliśmy wielki krok do przodu i możemy troszeczkę spokojniej spać jako Polacy, gdyż dzieci uprowadzane przez niemiecki Jugendamt zgodnie z umową mają trafiać do polskich rodzin zastępczych. Dzieci zabierane często poddawane są niechcianej adopcji. Adopcji, na którą nie mają wpływu rodzice. Dotyczy to nie tylko niemieckiego Jugendamt, ale również angielskiego Social Service i norweskiego Barnevernet.
Czy za moimi plecami coś się teraz dzieje? Czy tam kogoś pani widzi?
Nie.
Nic się nie dzieje? Jest pani pewna? Nie ma tam żadnego człowieka?
Tak, jest.
Jest.
Tak.
Ten człowiek ma okulary?
Tak, panie redaktorze.
Czy to może być Antoni Opaliński? Nie zna pani Antoniego Opalińskiego, ale może być.
Tak, to może być ten pan.
Bo zegar na to wskazuje, jest godzina 8:01. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Pani Joanna Wulfert była gościem Poranka Wnet. Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie, dziękuję panu, dziękuję państwu.
8:01, czas na przegląd prasy.